Ostatnim razem ci, którzy z nami byli, pamiętają, że zagłębiłem się w Księgę Przysłów w rozdział 31 na temat kobiety pełnej cnót. Jeśli dobrze pamiętam, posłużyłem się wersetami od 10 do 31, aby omówić szereg cnót, znakomitych cnót, które możemy znaleźć w tym fragmencie, którymi odznacza się ta kobieta pełna cnót. Albo może powinienem powiedzieć cnót, które czynią tę kobietę pełną cnót, wartościową. Oczywiście przeciwnością kobiety pełnej cnót, wartościowej, jest kobieta bezwartościowa, nic nie warta. Nie jest to nic dobrego powiedzieć, że ktoś jest nic nie wart, bezwartościowo. Jest to słowo obraźliwe, bardzo poważne. Powiedzieć, że coś czy ktoś jest bezwartościowy, to znaczy, że powinienem to wyrzucić. Nie mam racji? Tak więc coś wartościowego, pełnego cnót jest to coś przeciwnego. To nie jest coś, co wyrzucamy, ale coś, co cenimy, coś, co jest dla nas cenne. Mam więc nadzieję, że zapamiętacie te przymioty. I chciałbym powtórzyć, że jakiekolwiek wartościowe przymioty posiadamy jako chrześcijanie, autentyczne przymioty, ich źródłem zawsze powinien być Chrystus. Co znaczy, że prawdziwe cnoty, które posiadają chrześcijanie, muszą być cnotami Chrystusa, nawet samym Chrystusem. Tak więc nie próbujcie doskonalić samych siebie tylko po ludzku, aby posiadać niektóre z tych cnót. Nie mówię, że nie powinniśmy w ogóle ćwiczyć się w tym, aby zbudować coś w samych sobie. Nie mówię tego, że w taki sposób, że nic nie robisz i nagle stajesz się kobietą pełną cnót. W ten sposób to się nie dzieje. Ale zgodnie z zasadą Bożej ekonomii, jest to zawsze kwestia wcielenia, czyli potrzeba tutaj zarówno Boga i człowieka razem, aby coś uzyskać. Z jednej strony zatem źródłem tych cnót musi być Duch, musi być sam Bóg. W rzeczywistości prawdziwe cnoty, prawdziwe ludzkie cnoty stanowią ludzki wyraz boskich przymiotów z definicji. Jedynym sposobem na to, aby uzyskać te cnoty, aby je mieć, jest to, że musimy kochać Pana, musimy kontaktować się z Nim i musimy karmić się Nim, jeść Go. Musimy Go mieć, podążając za Nim, napełniając się Nim, wówczas spontanicznie, samoczynnie w naszym życiu Chrystus będzie przejawiany. I to przejawianie Chrystusa w naszym życiu w rzeczywistości stanowi wyraz tych wszystkich cnót. Tak więc musimy to robić. Z naszej strony jednak, poza tym, że radujemy się Chrystusem i szukamy Go i tak dalej, potrzebujemy także, zarówno siostry, jak i bracia, wciąż potrzebujemy współpracować z Panem, aspirować do tego, by być zbudowani z takich cnót. I can tell you that Mogę wam zaświadczyć, że ja sam jako chrześcijanin i jako usługujący nauczyłem się od brata Ni i brata Lee zawsze budować samego siebie, ale nie w sposób pozbawiony Chrystusa, w sposób bezbożny. Ćwiczymy się, jak powiedziane jest w liście do Tymoteusza, ku pobożności. Tak więc całe nasze ćwiczenie naszego ducha, aby dotykać Pana, aby radować się Nim i tak dalej, ma pewien cel. I ten cel nazywa się pobożnością. A pobożność to tak naprawdę Boże podobieństwo, czyli Bóg wyrażony. Tak więc z naszej strony powinna być pewna doza zamierzanego ćwiczenia się w naszym codziennym życiu, aby przejawiać Boga w naszym życiu. Mimo że źródłem jest Bóg i nie jest Nim nasze ludzkie staranie się, to potrzeba jednak naszej współpracy. Nawet do tego, aby Bóg mógł przejawiać się w naszym życiu. Tak więc chciałbym to jeszcze raz powtórzyć. Siostry, nie miejcie takiego wyobrażenia, że coś dzieje się w sposób cudowny. Nie przejawiajcie takiego przesądnego myślenia, że po prostu pozostaniecie w życiu Kościoła i staniecie się pobożne. Że po prostu będziecie sobie przebywać tutaj i staniecie się kobietą pełną cnót. W taki sposób to się nie dzieje. Życie Kościoła to wspaniałe otoczenie, gdzie to może się stać, ponieważ jest to miejsce, w którym podążamy wspólnie za Panem i tak dalej. Ale nawet w kontekście życia Kościoła musimy mieć szczególne brzemię o samych siebie, aby budować samych siebie, aby stać się taką wartościową, użyteczną osobą w życiu Kościoła ze względu na budowanie ciała Chrystusa. Ostatnim razem, kiedy skończyłem moje dzielenie się, zastanawiałem się, czy powinienem pójść dalej w odniesieniu do tego fragmentu. Chodzi mi o to, że zastanawiałem się, czy powinienem zagłębić się w sferę interpretowania. Jeśli przypomnicie sobie ten fragment, jest on pełen przenośni. Jest to Księga Przysłów, także nie jest to do końca proza, jest to księga na wpół poetycka, w ten sposób jest napisana, także w poezji mamy wiele przenośni, metafor. Tak więc właśnie z tym mamy tutaj do czynienia. Mamy tu obrazy kobiety w domostwie i poprzez ten metaforyczny opis kobiety widzimy, w jaki sposób jest ona pełna cnót. I nie zagłębiliśmy się w to, po prostu mówiliśmy tylko o samych cnotach. Tak więc po głębszym zastanowieniu stwierdziłem, że warto zaryzykować, warto zrobić ten krok. Tak więc spróbuję. Chciałbym dzisiaj pozostać przy Księdze Przysłów 31, aby zinterpretować niektóre z tych kluczowych metafor. Mam nadzieję, że poprzez tę interpretację, ujrzymy coś w bardziej szczegółowy, dokładniejszy sposób, w kwestii tego, jak ta kobieta pełna cnót jest ukonstytuowana, z czego jest ona ukonstytuowana. Tak więc z pomocą posługi uzyskałem też potwierdzenie, że warto to zrobić. Warto zrobić ten krok. Tak więc dzisiaj usłyszymy sporą dozę interpretacji, ale chciałbym, żeby wszystkie te interpretacje zostały także zastosowane do naszego życia. Chciałbym przeczytać ten fragment ponownie. Może nie macie ze sobą Starego Testamentu. Mam nadzieję, że same także zagłębicie się w ten fragment. Tak więc Księga Przysłów 31:10-31. Któż znajdzie kobietę pełną cnót? Jej wartość przewyższa korale. Powiem coś na temat korali. Werset 11. Serce męża jej ufa i zysku mu nie zabraknie. Werset 12. Dobro mu będzie wyświadczać, a nie zło, po wszystkie dni swego życia. 13. Szuka wełny i lnu. Powiemy coś na temat wełny i lnu. I chętnie pracuje swymi rękami. Powiemy też coś na temat pracowania swymi rękami. Werset 14. Podobna jest do okrętów handlowych. Chciałbym też coś powiedzieć na ten temat, na temat okrętów handlowych. Przywozi żywność z daleka. Werset 15. Wstaje, gdy jeszcze jest noc. Chciałbym powiedzieć kilka słów na ten temat. Daje pokarm swoim domownikom. I także na ten temat chciałbym coś powiedzieć. I rozdziela zadania swoim służącym. Myśli o polu i kupuje je, z owoców swych rąk sadzi winnice. Powiem też coś na temat sadzenia winnic. Werset 17. Przypasuje swe biodra siłą i umacnia swoje ramiona. 18. Próbuje towar, by się upewnić, że jest dobry. Jej pochodnia w nocy nie gaśnie. Powiem też coś na ten temat. Werset 19. Wyciąga ręce po kądziel, a dłonią chwyta wrzeciono. Dłoń swą wysuwa ku uciśnionemu, a swe ręce wyciąga do potrzebującego. To jest troszeczkę łatwiejsze do zrozumienia, jest to język bardziej bezpośredni. 21. Nie boi się o swych domowników, gdy pada śnieg, bo wszyscy jej domownicy są ubrani w szkarłat. Powiemy coś na ten temat. 22. Robi sobie okrycia, jej ubiór jest z przedniego lnu i purpury. Powiemy też coś o tym. Werset 23. Jej mąż jest znany w bramach, gdy siedzi wśród starszyzny ziemi. Porozmawiamy też na temat mężów. I poprzez to powiemy coś o kobiecie. 24. Wyrabia szaty lniane i sprzedaje je, dostarcza pasy kupcowi. 25. Siła i godność są jej strojem, z uśmiechem patrzy w przyszłość. 26. Otwiera swe usta z mądrością. Powiemy coś na ten temat. A na jej języku jest prawo życzliwości. 27. Czuwa nad biegiem spraw domowych i nie je chleba lenistwa. 28. Jej dzieci powstają i zwą ją błogosławioną, także jej mąż, i chwali ją, mówiąc, werset 29, wiele córek poczyna sobie cnotliwie, ale ty przewyższasz je wszystkie. Wdzięk jest zwodniczy i piękność próżna, lecz kobieta, która się boi Jahwe, będzie chwalona. Powiem coś na temat bania się. I ostatni werset, 31. Dajcie jej z owocu jej rąk i niech jej czyny chwalą ją w bramach. Pierwsza rzecz w tym opisie kobiety pełnej cnót powiedziane jest, że jej wartość przewyższa korale. Korale. Trudno jest znaleźć w posłudze coś na temat korali. Ale wciąż chciałbym coś na ten temat powiedzieć. Ta kwestia korali,
to talk about this, I need to
Żeby o tym coś powiedzieć, musimy wrócić do wcześniejszych fragmentów w Księdze Przysłów, aby pomogły nam one w zinterpretowaniu tego. W rozdziale trzecim i w rozdziale ósmym, rozdział trzeci, wersety 13-18 i rozdział ósmy, werset 11. Powiedziane jest w rozdziale trzecim: błogosławiony człowiek, który znajduje mądrość, i człowiek, który nabiera rozumu, gdyż jej nabycie jej odnosi się do mądrości, gdyż jej nabycie jest lepsze niż nabycie srebra, jej zdobycie bardziej pożyteczne niż złoto. Jest droższa, czyli mądrość, nad korale. Tak więc w rozdziale 31 nie jest to pierwszy raz, kiedy mamy wzmiankę o koralach w Księdze Przysłów. I żadna rzecz, której pragniesz, nie dorówna jej. Długie dni są w jej prawej ręce, a w lewej bogactwa i chwała. Jej drogi są drogami rozkoszy i wszystkie jej ścieżki to pokój. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej chwycą, a ci, którzy się jej trzymają, są szczęśliwi. Tym, co czyni tę kobietę cenną, czy też wartościową, tak naprawdę dużo bardziej wartościową niż korale, w świetle tych wcześniejszych wersetów, jest to, że ta kobieta szuka mądrości. Czy też ta kobieta pełna cnót posiada mądrość? Jest mądrą kobietą. Mądrość to nie bystrość. Mądrość to nie wysoki iloraz inteligencji. Mądrość to nie spryt. Mądrość to coś głębszego. W Nowym Testamencie prawdziwa mądrość to Chrystus. Bystrość jest czymś w umyśle. Możesz być bardzo bystry, bardzo sprytny w swoim umyśle, ale możesz też być całkowicie niemądry, wręcz głupi. Ja mogę nie być zbyt bystry i szybki, ale mam mądrość. Tak więc brat Lee mówił, że mądrość jest czymś w duchu, czymś od Boga, prawdziwa mądrość. I oczywiście mądrość także pochodzi z doświadczenia. Z czasem, kiedy się starzejesz, stajesz się mądrzejszy, ponieważ uczysz się na błędach z tego czy tamtego i zdobywasz mądrość. Ważną rzeczą tutaj jest to, oczywiście Księga Przysłów jest księgą na temat mądrości. Tak więc na końcu znajdujemy kobietę pełną cnót. Kobietę, która jest bardzo wartościowa dla swojego męża, dla domu, dla dzieci, ponieważ jest mądra, ponieważ ceni mądrość, ponieważ szuka mądrości. I to sprawia, że jest cenna. Siostry, chciałbym wam wszystkim to powiedzieć. Potrzebujecie być mądre. Wiem, że kobiety są bardzo manipulacyjne z natury. To znaczy, że są bystre. Mogą zrobić to czy tamto, mogą cię zmanipulować sytuację. Niektóre są mistrzami w manipulowaniu mężami i mężowie czasem nawet nie wiedzą, że są manipulowani, są jak kukiełki i nawet o tym nie wiedzą, a są całkowicie zmanipulowani przez kobietę. Tak więc nie mówię o tym. To nie jest mądrość. Mówimy o takiej mądrości, którą opisuje Księga Przysłów. O autentycznej, prawdziwej mądrości, której źródłem jest Bóg. Tylko Bóg jest mądry. Nie mogę wam dokładnie powiedzieć, co to jest mądrość, ale mogę wam powiedzieć, że jest to coś głębszego, że jest to coś dużo bardziej ważkiego, jest to coś dużo bardziej trwałego. Paweł powiedział do Tymoteusza, pod niemowlęcia znasz święte pisma, które są w stanie uczynić cię mądrym ku zbawieniu. Oto mądrość. I wyraźnie w tym wersecie powiedziane jest, że mądrość pochodzi z Pisma Świętego, ze Słowa. W rzeczywistości chciałbym wam powiedzieć, siostry, że jeśli nie znacie Słowa, nie macie mądrości. Siostry, lepiej jest nie oglądać tak wielu rzeczy, czytać tak wielu rzeczy. Chciałbym was zachęcić, abyście spędzały więcej czasu w Bożym Słowie. Same i z waszymi rodzinami, powiedziałbym także z waszymi dziećmi. Wprowadzając atmosferę Słowa do waszego domu, do waszego małżeństwa i także do waszego własnego życia, mimo że jesteście bardzo zajęte, praca, dzieci, ale żebyście nigdy nie porzuciły Słowa Bożego, bo to tam znajduje się prawdziwa mądrość. Powiedziałem już, że spotkałem takie siostry, które naprawdę są bardzo, bardzo bystre, bardzo inteligentne, nawet mogą dokończyć twoje zdanie. Ty powiesz jedną rzecz, one mogą pomyśleć o trzech następnych. Wiedzą, jak kierować tym czy tamtym, są naprawdę bystre. Ale kiedy patrzę na nie, czy słucham ich, czy rozmawiam z nimi, nie widzę tam żadnej mądrości, żadnej mądrości. Podejmują złe decyzje. Jest bardzo wielu bystrych ludzi, którzy podejmują złe decyzje, jeśli chodzi o ich życie. Zarabiają mnóstwo pieniędzy, ale w gruncie rzeczy są głupcami. I pewnego dnia będą tego żałować. Możecie podjąć jakieś decyzje, nawet w odniesieniu do waszych dzieci, których pewnego dnia będziecie żałować, ponieważ nie są one przejawem mądrości. Są przejawem bystrości, ale nie mądrości. Mądrość, siostry, to coś głębszego. Coś bardziej szacownego. Coś, co nawet przyniesie ci życie. Powiedziane jest, jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycą. Mowa tu o mądrości. Tak więc nie podążajcie za tym, co ulotne, za tym, co powierzchowne. Szukajcie mądrości. I w Chrystusie znajdują się wszystkie skarby mądrości, powiedziane jest w liście do Kolosan. I w szczególności powiedziałbym, drogie siostry, czytajcie Słowo i poznajcie Boże Słowo i ceńcie Boże Słowo. Módlcie się Nim, posługą. Uczyni to was mądrymi. Naprawdę. Powiecie może, o, to wszystko jest bardzo duchowe. Jak możemy to zastosować do naszego codziennego życia? Powiedziałbym, z całą pewnością możemy. Duchowe rzeczy, jakie znajdują się w Biblii, mogą uczynić was mądrymi nawet w sposobie, w jaki żyjecie, w jaki podejmujecie swoje decyzje. Wracając do korali, korale to szlachetne kamienie. Ale są niezwykłe, ponieważ nie utworzone są one z minerałów. Większość kamieni szlachetnych utworzonych jest z minerałów, ale korale pochodzą z morza, tak jak perły. Perły jednak są minerałami, a korale to tak naprawdę żyjące organizmy, które w wyniku pewnego procesu w wodach oceanicznych, tropikalnych wodach oceanicznych, z czasem stają się drogocennymi kamieniami. Wszyscy wiemy, jak zinterpretować perłę. Ziarnko piasku wchodzi w ostrygę, ziarnko piasku, czyli grzesznicy, wchodzi w ostrygę, czyli w Chrystusa, i podrażnia tę ostrygę, i ta ostryga wydziela coś, i z czasem tworzy się perła. I ostatecznie perły stają się bramami Nowej Jerozolimy. W Księdze Rodzaju mamy też bdelium, które jest taką perłową substancją, ale pochodzenia roślinnego. Nie mam tutaj jasności. Nie mam zbyt wiele do powiedzenia na ten temat. Nie będę interpretował tego, w jaki sposób korale stają się kamieniami szlachetnymi. Poza tym, że chciałbym powiedzieć, że jest to kamień szlachetny. Jest to kamień szlachetny utworzony w wyniku jakiegoś procesu przeobrażenia, aby się czymś takim stać. I w tym przypadku pochodzi to z żywego organizmu. Tak więc oznacza to, że jest to coś organicznego. Aby stać się kobietą pełną cnót, kobietą wartościową, aby stać się mądrą kobietą, siostrą, to nie jest to czymś, co mamy z natury, z urodzenia, ale jest to proces. Proces przeobrażenia. Proces, w którym zachodzi pewna zmiana. Organiczna zmiana. Tak więc ponownie, tak jak powiedziałem wcześniej, że naszych cnót nie możemy sztucznie wyprodukować, ale naprawdę jest to efekt wbudowywania się Chrystusa w nasze wnętrze i to staje się naszymi cnotami. Tak samo tutaj. Nie rodzimy się klejnotami, nie rodzimy się koralami. Niektóre siostry, które tu siedzą, mogą powiedzieć, że nie mam w sobie genu korala. Ta siostra będzie koralem, ale ja nigdy. Ja po prostu jestem kawałkiem kamienia. Ale mam dla was dobre wieści. Że to nie jest kwestia waszych ludzkich narodzin, ale jest to kwestia po pierwsze waszego odrodzenia, a po drugie przeobrażenia. To w wyniku przeobrażenia stajemy się wartościowi, pełni cnót. To dzięki przeobrażeniu stajemy się bezcenni w Bożych oczach i w Bożym domostwie. Mam nadzieję, że będziecie tego szukały, aby być przeobrażone. Tak więc nie mówimy o przeobrażeniu w próżni, ale mówimy o przeobrażeniu w kontekście Bożego domostwa. Mam nadzieję, że zobaczycie, siostry, jak niezbędne jest przeobrażenie do tego, aby stać się prawdziwie kobietą pełną cnót w Kościele. Chciałbym powiedzieć, że tęsknię za tym, aby widzieć w życiu Kościoła coraz więcej cennych i wartościowych sióstr. Nie jedynie dobrych sióstr, ale cennych, drogich, pełnych cnót i wartościowych. Także ich obecność robi różnicę. Myślę, że to był Watchman Nee, który powiedział, że wartość widać w tym, że jeśli ta osoba jest nieobecna, każdy to czuje. Każdy to czuje. Jeśli nie jesteś kimś wartościowym, kiedy jesteś nieobecny, nikt tego nie czuje, ponieważ nie jesteś zbyt ważny, nie jesteś zbyt wartościowy. Ale kiedy wartościowa osoba odchodzi, jest nieobecna, wtedy wszyscy czujemy tę stratę. Nic nie musimy mówić. Ale czujemy to. Ostatnio mówiłem o tej kobiecie, która robiła ubrania. Nazywała się Dorcas. Kiedy ona umarła i posłano po Piotra, aby przyszedł i Piotr wzbudził ją z martwych, wszystkie te kobiety, wszyscy ci ludzie stali wokół i trzymali to, co ona wytworzyła dla nich, zrobiła dla nich. Nie jestem pewien, czy to będzie miało miejsce, kiedy ja umrę, bo ja nigdy nic dla nikogo nie wytworzyłem w taki sposób, ale ta siostra, oczywiście nie jest tylko tym, co fizycznie wytwarzała dla świętych, ale na pewno miała wiele troski, udzielała Chrystusa innym. Tak więc jej śmierć dało się odczuć. Jej śmierć miała wpływ na świętych. To, w jaki sposób żyła. Siostry, aspirujcie do czegoś takiego. Nie chodzi tu o to, żebyśmy byli Madame Guyon, żebyśmy byli jakimiś duchowymi, żebyście były jakimiś duchowymi kobietami. Nic w tym stylu. Pamiętacie Febę z 16 rozdziału Listu do Rzymian? Myślę, że jeśli Feby by tam nie było, Paweł byłby pierwszym, który by to odczuł, jej nieobecność. Ponieważ w tym całym rozdziale, w którym wspomniane jest tyle imion i tyle pozdrowień, pierwszą osobą, o której Paweł wspomina, jest ta kobieta, wartościowa kobieta, Feba. Powiedziane jest, że była opiekunką dla świętych. Uszanujcie ją, przyjmijcie ją w sposób godny świętych, kiedy będzie z wami w Rzymie. W jaki sposób ona dbała, troszczyła się o świętych, gościła ich, dbała o ich potrzeby, była taką diakonisą. Taka diakonisa jest właśnie takim koralem, taką kobietą, wartościową kobietą, kobietą pełną cnót. I oczywiście ostatecznie każdy klejnot w Biblii wskazuje na Bożą budowlę. Tak więc nigdy nie staniemy się klejnotem, aby wystawić nas na pokaz, aby być w muzeum. Jesteśmy wartościowi dla budowli i tylko dla budowli. Tak więc chciałbym tutaj powiedzieć, siostry, abyście nie wyrażały fałszywej duchowości. To miało miejsce między nami w latach 70., kiedy pewne siostry pośród nas utworzyły klub, duchowy klub, dość ekskluzywny, wyłączający innych, i utworzyły oddziały tego klubu w całym pańskim odzyskiwaniu i sprawiły, że niektóre młode siostry zostały pociągnięte w tym kierunku. Coś takiego to siostry, które myślą, że jestem bardziej duchowa niż ty. Tak więc jest to mały, ekskluzywny klub duchowych kobiet i ci, którzy nie są częścią tego klubu, czują się wykluczone. Nie zmyślam, naprawdę. Coś takiego miało miejsce. I wiele sióstr czuło się wykluczonych. I tylko te siostry, które są w klubie, są duchowymi siostrami. Zapomnijcie o czymś takim. Nie zakładajcie klubów. I nie twórzcie jego oddziałów. Nie róbcie tego. Bycie kobietą pełną cnót nie służy osiągnięciu jakiejś znaczącej pozycji, wywyższaniu samego siebie. Możemy być bardzo ukryci, całkowicie nieznani, ale jest tutaj jakaś duchowa wartość. I ta wartość służy budowaniu Kościoła, ciała Chrystusa. Wiem, że są takie siostry. Idziesz do nich, rozmawiasz z nimi. Być może nawet nie potrafią w Dzień Pański wygłosić zbyt dobrego proroctwa, ale mogą powiedzieć wam kilka słów pełnych mądrości ze Słowa, z Pana, ze swojego duchowego doświadczenia, ze swojego doświadczenia przeobrażenia. Coś, co udzieli czegoś tym młodym siostrom. Nie są doradcami małżeńskimi. Niektóre młode siostry idą do nich, by uzyskać jakąś poradę małżeńską. Ale one nie są doradcami, psychiatrami, terapeutkami. Nie w ten sposób. Ale mają pewną dozę mądrości, aby pomóc tym młodym siostrom przejść przez pewną sytuację. Potrzebujemy więcej takich sióstr w życiu Kościoła. Idźmy dalej. Przechodzimy teraz do punktu, który mówi: szuka wełny i lnu. Dowiedzmy się, jaka jest ta kobieta, co sprawia, że jest ona pełna cnót. Po pierwsze, szuka wełny. Wiemy, że Pan w Księdze Objawienia ma włosy jak wełna. Wełna, biała wełna jak śnieg. W świetle Księgi Izajasza, zgodnie z tym, co mówi posługa, ta wełna bierze się z owiec. Tak więc wełna, cytując posługę, wynika z natury życia. A w przypadku Chrystusa, w Księdze Objawienia 1, a także w Księdze Daniela, te białe włosy Chrystusa odnoszą się do Jego pradawności. Nie dlatego, że Chrystus się starzeje, że umiera, ale z tego, że Chrystus jest pradawny. To mówi coś o Jego naturze, nie mówi o tym, że jest stary. Jeśli jest pradawny, to znaczy, że jest zawsze świeży, on nigdy się nie starzeje, zawsze jest nowy. Dlatego jest pradawny. Tak więc to jest źródło tej wełny, której ona szuka. W innym miejscu w Księdze Izajasza powiedziane jest, Być może pamiętacie ten sławny werset, choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, choćby były czerwone jak karmazyn, staną się białe jak wełna. Pamiętacie ten werset? Zarówno wełna, jak i śnieg są białe. Stąd mamy tutaj ten kontrast. Tak więc te dwie rzeczy z natury są białe, ale jest między nimi różnica. Na czym ona polega? Białość śniegu odnosi się do początkowego obmycia przez Boga. Białość wełny natomiast stanowi wynik metabolicznego obmywania przez życie. Jesteśmy obmyci krwią Chrystusa, która czyni nas białymi, ale jesteśmy także obmywani duchem, aby mieć Jego naturę. Czy podążacie za mną? Abyśmy mogli być biali. Tak więc nie chodzi tu jedynie o białość, czy też nieskalaność w naszej zewnętrznej naturze, w naszych zewnętrznych działaniach, ale o wewnętrzne obmycie nas, które wytwarza pewną białość, świętość, która jest efektem życia. Mam nadzieję, że nadążacie za mną. Jest dzisiaj niedzielne popołudnie. Interpretujemy Biblię, nie jest to łatwe. Ale chciałbym, żebyście po prostu zapamiętały to. Abyście szukały tego. Musicie tego szukać, drogie siostry. Pańskiego obmycia przez odrodzenie i odnowienia przez Ducha Świętego. To jest właśnie metaboliczne obmycie, którego Pan musi w nas dokonać. Powiecie, dlaczego nie dasz nam troszeczkę łatwiejszych instrukcji, jak stać się kobietą pełną cnót? Jakieś 10 punktów czy coś takiego. Nie ma tu 10 punktów. Ostatecznie to, co czyni kobietę pełną cnót, to jest ten właśnie sposób. W ten sposób staje się właśnie taką kobietą. I ponownie muszę wam powiedzieć, że widzimy takie siostry w życiu Kościoła. Naprawdę widzimy. I moim brzemieniem jest to, aby ujrzeć więcej takich sióstr, które przejawiają taką duchową wartość, które ponieważ szukają takich rzeczy i ponoszą koszt, aby uzyskać takie rzeczy, nie po to, żeby je podziwiać, adorować, ale żeby być użyteczne w Kościele, aby służyć świętym. Nie chodzi tu tylko o to, że jesteś wierna, gorliwa. Nie, musi tu być coś z życia. Musi mieć miejsce to metaboliczne obmywanie. A co jeśli chodzi o len? Sławny werset z Księgi Izajasza 42:3. Trzciny nadłamanej nie złamie, a lnu tlącego się nie zagasi. Odnosi się do Pana. Lnu dymiącego nie dogasi. Te wszystkie rośliny w Starym Testamencie, włączając w to len, stanowią typ Chrystusa, człowieczeństwa Chrystusa. Są różne rodzaje drewna, drewno akacjowe, drzewa Libanu, cedry Libanu. To wszystko opisuje różne aspekty człowieczeństwa Chrystusa. człowieczeństwa Jezusa. Tak więc len również to symbolizuje. Tak więc, siostry, teraz nie zaśnijcie, uważajcie. Mówi to o kwalifikacjach kobiety pełnej cnót. Nie zależą one aż tak bardzo od boskości, jak od człowieczeństwa. Kościół nie jest wspólnotą anielską. Nie jesteśmy tu wszyscy aniołami. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Kościół to miejsce, w którym znajdują się ludzie. A ludzie nie potrzebują anielskiej pomocy. Potrzebują ludzkiej pomocy. Tak więc Pan Jezus to Bóg, który stał się człowiekiem i był On człowiekiem przez 33,5 roku i dziś wciąż jest człowiekiem na tronie. Tylko jako człowiek, tylko dzięki temu, że żył jako człowiek o najwyższej moralności, najwyższym człowieczeństwie, może On nam służyć jako sługa Boży. Kwalifikacje Jezusa w usługiwaniu nam wynikają z tego, że był On człowiekiem. Gdyby Bóg nigdy nie stał się człowiekiem, nie mógłby nam usługiwać. Tak więc podobnie, siostry, nie możecie usługiwać świętym, jeśli nie posiadacie pewnego człowieczeństwa, jeśli nie jesteście Jezusowo-ludzkie. Służę Panu od wielu, wielu lat. Spotykam się z różnymi świętymi. Mam do czynienia z różnymi przypadkami, z różnymi sytuacjami. I oczywiście potrzebujemy modlitwy, potrzebujemy Bożej łaski, miłosierdzia. Potrzebujemy tego wszystkiego. Ale w większości, jeśli nie we wszystkich przypadkach, istnieje ludzka potrzeba. Istnieje pewien ludzki problem, pewna ludzka wada, słabość. Wiecie, o co mi chodzi? Tak więc potrzeba nie polega na tym, żeby pójść i przeczytać kilka wersetów. To nie rozwiązuje problemu. Może to dostarczyć tymczasowej ulgi, ale jeśli chodzi o coś długofalowego, to ten brat czy ta siostra, czegoś im brakuje w sferze człowieczeństwa. Małżeństwo to jest coś bardzo ludzkiego. Małżeństwo to bardzo ludzka rzecz. Życie rodzinne jest bardzo ludzkie. Tak naprawdę życie Kościoła też jest bardzo ludzkie. Jeżeli, siostry, nie jesteście ludzkie, jesteście bardzo anielskie, możecie cytować wersety na prawo i na lewo, ale nie macie Jezusowego człowieczeństwa, to nie możecie usługiwać świętym tak, jak należy, ponieważ nie macie odpowiednich kwalifikacji do tego. I w tym przypadku lnu, czyli knotu, używa się go do palenia, do tego, żeby dawał on światło, zdymiący się len. Kiedy podróżujesz, daje światło i kiedy on zaczyna dymić, to znaczy, że przestaje świecić. To, że jesteśmy lnem, że mamy prawdziwe człowieczeństwo Pana, tak naprawdę, bracia i siostry, daje światło. Daje światło świętym. Pamiętam, kiedy brat Lee mówił o misjonarkach w Chinach. Wszystkie te siostry tam siedziały i ta starsza misjonarka ciągnęła w dół troszeczkę spódnicę, ich spódnicę. Być może te siostry, te kobiety miały zbyt krótkie spódnice czy sukienki. To te starsze siostry po prostu pociągały troszeczkę w dół ich spódnice i on rozumiał, o co chodzi. Oczywiście nie chodzi mi tu o długość spódnic czy sukienek, ale chodzi mi tu o to, że było to coś bardzo ludzkiego. Żyła w pewien sposób i był tego pewien wyraz. Jej człowieczeństwo staje się światłem dla innych. Potrzebujemy więcej takich sióstr. Nie mówią zbyt wiele, ale z racji ich ludzkiego życia, ich człowieczeństwa, przynoszą światło tym, którzy są wokół nich, do życia Kościoła. Innymi słowy, potrzebujemy więcej wzorów. Tak naprawdę nie potrzebujemy zbyt wiele nauczania. Potrzebujemy więcej wzorów. Kolejny punkt. Idźmy naprzód. Chętnie pracuje swymi rękami. Wiemy, że jest pilna, ciężko pracuje. Oczywiście. Zapomniałam powiedzieć, że ten fragment na temat kobiety pełnej cnót jest w kontekście jej domostwa, jej domu, prowadzenia domu. Tak więc w oczywisty sposób to odnosi się do fizycznego domostwa, fizycznej rodziny. Jak najbardziej to się do tego odnosi. Nawet w liście do Tymoteusza Paweł nauczał: chcę więc, aby młodsze wdowy wychodziły za mąż, rodziły dzieci, prowadziły dom. Prowadziły dom. Tak brzmi nauczanie apostoła. Apostoł nauczał, aby młodsze wdowy prowadziły dom i nie dawały przeciwnikowi żadnej okazji do obelg. To jest bardzo nieduchowe. Prowadziły dom. A w drugim rozdziale listu do Tytusa Paweł mówi do młodych sióstr, aby były trzeźwego umysłu. To jest coś bardzo ludzkiego. Czyste, też bardzo ludzkie. Pracowite w domu. Co wy na to? Zwróciłyście kiedyś na to uwagę, siostry? Pracowite w domu. Pracujesz w domu. Dobre, poddane własnym mężom, tak by nie bluźniono słowu Boga. Paweł, kiedy wygłaszał te pouczenia siostrom, bardzo zależało mu na tym, żeby nie było obelg, nie było bluźnierstw. Co powie świat? Chodziło mu o to, aby nie bluźniono słowu Boga przez to, że nie wykonujemy naszych obowiązków, że kobiety nie wykonują swoich obowiązków. Ja jestem trochę staroświecki. Przyznaję, że jestem staroświecki. Nie podążam za trendem czy filozofią tego wieku. Wolę trzymać się Słowa Bożego. Tylko o to tutaj chodzi. I nauczanie Słowa Bożego jest takie, że kobiety powinny prowadzić dom, powinny troszczyć się o dom, powinny troszczyć się o męża i dzieci. Wiem, że kiedy to mówię, ludzie rzucą we mnie kamieniami i mogą użyć różnych słów, żeby mnie opisać, określić. Nie będę mówił, o jakie słowa chodzi, Ale siostry, nie jestem tam na zewnątrz, jestem tutaj, w życiu Kościoła. I nie jestem tutaj, aby promować jakąś staroświecką filozofię czy jakiś stary sposób robienia, wykonywania różnych rzeczy, ale kocham Słowo Boże. Chciałbym powiedzieć, że mieć właściwy dom, wychować właściwe dzieci dla Pana, to najwznioślejsze powołanie dla siostry. W przeciwieństwie do uwłaczania temu w dzisiejszym świecie. Co? Siedzisz w domu? Jesteś szalona. Powinnaś stać się prezydentem, następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Kobiety powinny być prezydentem Stanów Zjednoczonych. Przynajmniej sekretarzem gabinetu albo następnym dyrektorem generalnym. W takim wieku żyjemy. I jesteśmy tym zasypywani. Słyszymy to co dzień. I przedostaje się to do naszej istoty, kiedy słuchamy tego wystarczająco dużo. Nie jestem tutaj po to, aby powstrzymać rozwój kobiet, żeby trzymać was pod męskim uciskiem, abyście były nieustannie zniewolone przez nas. Nie robię tego. Zaufajcie mi trochę. Nie jestem aż taki zacofany. Jestem trochę bardziej oświecony niż to. Ale dzisiaj mamy do czynienia z dużą przesadą. Chciałbym przeciwstawić się takiemu feministycznemu nauczaniu, takiej feministycznej filozofii, ponieważ jest to duża przesada. Nie chcę sprowadzić nas z powrotem do epoki kamienia łupanego. Myślę, że jestem bardzo trzeźwy, zrównoważony. To jest Słowo Boże. Nieważne, czy są to dni Cesarstwa Rzymskiego, czy jest to dzień dzisiejszy, to jest wciąż Słowo Boże. Tylko dlatego, że to całe wahadło przemieściło się tak bardzo w tym kierunku, chcę je popchnąć w drugą stronę. Chcę zachwalać, rozgłaszać wartość, szacunek, jaki mam dla kobiet, które troszczą się o swoje rodziny, o swoje dzieci, o swoich mężów. Dla mnie jest to coś świętego i nie ma nic wznioślejszego niż to. Mówcie, że jestem staroświecki. Mówcie cokolwiek chcecie, ale w to wierzę. Pracuje swymi rękami. Przypomina mi to o Pawle. Powiedział, spójrzcie na te ręce. Paweł powiedział, spójrzcie na te ręce. Ręce, które wytwarzają namioty. Paweł, jak również Priska i Akwila, wytwarzali namioty. Szyli namioty, przekształcali kawałek materiału w namiot. Na tym polegała praca Pawła. I robiąc to, Paweł zwiększał wartość pewnych rzeczy. Dzisiaj mówimy na to, że Paweł dodawał wartości w tym, co robił. Siostry, czy dodajecie wartości? Czy w kościele, w którym jesteście, dodajecie wartości i sprawiacie, że ten kościół jest bardziej wartościowy? Czy w służbie, w której uczestniczycie, czy dodajecie wartości? Powiedziałbym nawet, czy dodajecie wartości w społeczeństwie? I ta wartość pochodzi z pracy czyichś rąk. To powinno być nasze zajęcie, nasza praca, nasza służba. W przeciwieństwie do bycia bezczynnym i nie dodawania wartości, a raczej ujmowania wartości, my dodajemy wartości. Daję wam kawałek materiału, prawda? Tydzień później wracacie z namiotem. To wartość dodana. Chciałbym więcej takich sióstr w moim kościele. Daję jej jakąś nową osobę. 2 lata później ta nowa osoba idzie na szkolenie pełnoczasowe. Oto wartość dodana. Wiecie, o co mi chodzi? Niektóre siostry nie dodają wartości, ale jej ujmują. Dajesz im kogoś nowego, 2 lata później tej osoby nie ma. Straciły ją. Wyrządziły jej jakąś szkodę. Po jakimś czasie niczego nie powierzę takiej siostrze, bo to przegrana sprawa. Ale tej drugiej siostrze dam coś, a ona wraca z czymś wartościowym dla Bożej ekonomii, dla zaspokojenia Bożej potrzeby. Podobna jest do okrętów handlowych. Podoba mi się ten punkt. Brat Lee mówił na ten temat. W Księdze Rodzaju 49 powiedziane jest: Zabulon mieszkać będzie na wybrzeżu morza, nad brzegiem morza będzie on przystanią dla okrętów. I brat Lee mówił tam o proroctwie z Księgi Rodzaju 49, wygłoszonym przez Izraela, dotyczącym i jego synów. Jest to obraz rozprzestrzeniania Ewangelii, ponieważ Zabulon jest częścią Galilei. Galilea otwarta jest na statki, na okręty. I to było miejsce, gdzie Pan mógł rozpocząć swoją posługę Ewangelii Królestwa. Tak więc brzeg jest miejscem dla okrętów, portem dla statków i to tam właśnie wysyła się towary. Jest to obraz tego, jak Ewangelia, dobra nowina, była głoszona przez galilejskich głosicieli. Brat Lee mówi dalej, parafrazuje tutaj brata Lee, mówi tam, że Zabulon stanowi typ Chrystusa, który jest brzegiem dla ewangelistów, którzy przenoszą i rozprzestrzeniają Ewangelię. I mówi także o tym, jak w dniu Pięćdziesiątnicy wypłynęło 120 statków. Ci, którzy modlili się w sali na piętrze. Wszyscy byli Galilejczykami. I rozprzestrzenili Ewangelię, która dzisiaj wypełniła całą ziemię. Tak więc chciałbym coś powiedzieć na ten temat, że kobieta pełna cnót, siostra pełna cnót, to ta, która ma brzemię o ludzi, o Ewangelię, o innych, aby poznali oni Chrystusa, aby przyjęli Boże zbawienie. Nie chcę tego wykorzystywać, żeby nakładać na was jakieś brzemię, ale chciałbym wam powiedzieć, że ponownie widzieliśmy takie siostry wśród nas. Jedną z takich kobiet pełnych cnót wśród nas jest siostra Peace Wang, o której możecie przeczytać w książce A Seer of the Divine Revelation, ten, który ujrzał boskie objawienie. W rzeczywistości Witness Lee został zbawiony dzięki jej głoszeniu. Była ona więc starsza niż Witness Lee i w późniejszym czasie stała się współpracownikiem Watchmana Nee i Witnessa Lee także. Ona była ewangelistką, miała ogromne brzemię, aby zbawiać ludzi. Również znam takie siostry. Jedną z nich jest moja babcia. Zawsze opowiadam jej historię. Została wdową w dość młodym wieku, w jej latach 40. I stała się diakonisą w kościele w Hongkongu. I wszędzie, gdzie się udawała, miała ze sobą torbę, w której nie było nic poza traktatami ewangelizacyjnymi. Mnóstwo traktatów. Wszędzie, gdzie tylko szła, miała je ze sobą. W autobusie, w tramwaju, kierowca dostaje traktat, kontroler biletów dostaje traktat, ten, który koło nie siedzi, dostaje traktat, później idziemy na targ, na chiński bazar. Każdy, komu płaci, dostaje traktat. I nie tylko traktat, ale mówi też do każdego: uwierz w Jezusa. Wszyscy ludzie mówili: dobrze, dobrze. Tak właśnie robiła. I tylko Pan wie, ilu ludzi zostało przez nią zbawionych. Krewnych w rodzinie, jak również ludzi z zewnątrz. Ponieważ była już starsza, niektórzy troszeczkę udawali, że wierzą, żeby się jej pozbyć, ale niektórzy nawet poprzez coś takiego naprawdę dostępowali zbawienia. I modliła się o dusze ludzi, o grzeszników, bardzo dużo. Co roku robiła urodziny, była taką matką rodu, więc miała urodziny. I był taki bankiet na jej urodziny, na który zapraszała wszystkich członków rodziny, bliskich przyjaciół, znajomych. I za każdym razem prosiła jakiegoś brata, aby ogłosił Ewangelię na jej przyjęciu urodzinowym. Jeśli pójdziesz na jej przyjęcie urodzinowe, będziesz musiał wysłuchać kazania. Czy tego chcesz, czy nie, musisz tam siedzieć. Jeśli chcesz dostać ciasto, to musisz słuchać. Tak właśnie robiła. Nie miała twarzy. Chciała po prostu, żeby każdy został zbawiony, żeby każdy przyjął Jezusa. Ja zostałem zbawiony dzięki niej. Nie miałem wyboru. Jej modlitwy mnie zakleszczyły, zamknęły, otoczyły murem. Tak więc nie miałem gdzie się udać, jak tylko do Pana. Ona była właśnie Zabulonem. Była jak okręty handlowe. Siostry, nie myślcie, że nie możecie czegoś takiego zrobić, nawet młode siostry. Mam nadzieję, że kiedy jesteście młode w życiu Kościoła, będziecie miały brzemię o ludzi, o waszych współpracowników w zakładzie pracy, o rodzinę, o kolegów i koleżanki ze szkoły, o krewnych. Jest zbyt wiele ludzi, których znacie. Miejcie brzemię o ich duszę, o ich zbawienie. Miejcie brzemię o poszukujących Boga, aby poznali słowo prawdy. Możemy to robić cały czas. Jesteście ze swoim dzieckiem w parku. W waszej torbie nie powinny być tylko pokarm dla dziecka i jakieś rzeczy dla dziecka, ale traktaty ewangelizacyjne. Mamy mnóstwo różnych materiałów z Biblii dla Ameryki. Kiedy jesteście na placu zabaw, wasze dziecko bawi się w piaskownicy. Spotykacie jakichś ludzi i mówicie do nich coś o Panu. Róbcie to. Siostry, w taki właśnie sposób wprowadza się do Kościoła ducha Ewangelii. Nie tylko jeśli ja powiem: o, idźcie głosić Ewangelię. Nie, nie. to rezultat dużej liczby świętych, którzy w codziennym, w swoim codziennym życiu mają brzemię o ludzi. O różnych ludzi, których Pan suwerennie umieścił wokół was. Przy okazji, siostry, takie głoszenie Ewangelii jest waszym zbawieniem, ponieważ wasz problem polega na tym, że jesteście za bardzo pochłonięte sobą, dlatego jesteście zdołowane. Podnieście oczy i rozejrzyjcie się wokół i zatroszczcie się o innych ludzi. Kiedy to zrobicie, nie będziecie zdołowane. Mam nadzieję, że coś takiego będzie miało miejsce. Amen, siostry. Siostry są szczególnie w tym dobre. Jest coś w tym, kiedy siostry głoszą Ewangelię. Powiedziane jest, wstaje, gdy jeszcze jest noc. Nie powiem na ten temat zbyt wiele. Powiem tylko tyle, że siostry, powinniście wyrobić w sobie nawyk wstawania w nocy. To nie znaczy o drugiej w nocy. To, co naprawdę to znaczy, to wcześnie rano. Wcześnie rano. Powiedziane jest, że Pan często wstawał bardzo wcześnie w nocy, kiedy była jeszcze noc. I to właśnie mamy na myśli. To znaczy wcześnie rano. A następnie szedł na jakieś bezludne miejsce, aby się modlić. Obawiam się, siostry, że niektórych z nas utrzymują przy życiu tylko spotkania. To tam otrzymujecie pokarm. Że nie macie wewnętrznego życia z Panem i takiego szczególnego miejsca, ukrytego miejsca z Panem. Bezludnego miejsca. Nawet na pustyni z Panem. Że nie macie tego. Ale aby to mieć, musicie być wcześnie z Panem. Musicie to odnaleźć. Musicie to odnaleźć w takim odosobnionych warunkach, ponieważ nie jest to jakiś ogólny pokarm. Mam też inne wersety z Pieśni nad Pieśniami. Powiedziane jest tutaj, rankiem wstaniemy i pójdziemy do winnic. Aby troszczyć się o winnicę, musisz wstawać wcześnie. Brat Lee ma tutaj taki przypis, który mówi, ona, Szulamitka, ta, która kocha Pana, ona i jej ukochany pilnie pracują nie dla niej samej, lecz w kościołach, dla innych wierzących, aby wypuścili pąki i zakwitli. Wstawać w nocy służy temu, aby troszczyć się o innych, o interesy innych, na przykład, żeby się modlić o nich. Na spotkaniach Kościoła, na spotkaniach modlitewnych, często nie modlimy się o konkretne imiona. Tak naprawdę jednak właściwe proszenie powinno zawierać imiona. Paweł mówił o wspominaniu z dziękczynieniem, o wspominaniu świętych. Paweł zawsze modlił się, wymieniając imiona świętych. Uważam, że większość naszych modlitw jest zbyt ogólna. Nawet Pan nie wie, o kogo się modlimy. Wymieniajcie imiona. Moja babcia zawsze wymieniała imiona, imię po imieniu. Siostry, módlcie się o innych wierzących, o młode siostry, o swoje dzieci, o dzieci innych, o następne pokolenie. Módlcie się o wypuszczanie pąków i zakwitanie w winnicach. Nie powiem więcej na ten temat. Chciałbym przeczytać wam fragment, który napisał brat Nee. Boży słudzy mieli nawyk spotykania się z Bogiem wcześnie rano. Wstawali wczesnym rankiem, by robić wiele rzeczy związanych z Bożymi interesami. Wstawali wczesnym rankiem także po to, by się poświęcić. Choć w Biblii nie znajdujemy przykazania, które by nam mówiło, że mamy wstawać wcześnie, to jest w niej wystarczająco wiele przykładów, które ukazują nam, że wierni słudzy Boży wstawali wcześnie. Nawet sam Pan Jezus wstawał wcześnie rano. Wstawał wcześnie, kiedy była jeszcze noc, i udawał się na bezludne miejsce, by się modlić. Kiedy chciał wyznaczyć 12 apostołów, przywołał ich do siebie wczesnym rankiem. Tak więc nawet nie po to, żeby mieć swój własny, osobisty czas z Panem, ale żeby troszczyć się o innych. Coś w tym jest, jeśli wstajemy wcześnie rano, aby być z Panem. Muszę się pośpieszyć. Daje pokarm swoim domownikom i rozdziela zadania swoim służącym. Nie jest to trudny punkt. Ewangelia Mateusza mówi o wiernym i roztropnym niewolniku, którego Pan postawił nad swoim domostwem, aby dawał domownikom pokarm w odpowiednim czasie. Błogosławiony ten niewolnik, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Tak więc pamiętajmy, że kontekst tej kobiety pełnej cnót to domostwo. To wierzący, święci, którzy tworzą Kościół. Tak więc dawać pokarm to udzielać wierzącym w Kościele Słowa Bożego i Chrystusa jako zaopatrzenia w życie. Tak więc wracamy tu do tego punktu, do tej kwestii, że potrzebujemy pewnego zapasu Słowa Bożego, posługi, abyśmy mieli jakiś pokarm, który możemy nakarmić innych. Niektóre siostry mają do tego serce, zapał, ale nie mają pokarmu, ponieważ nie mają magazynu jedzenia, zapasu jedzenia. I myślę, że dobrze jest, jeśli siostry mają nawyk czytania posługi. Nie musicie czytać dużo. W północnej Kalifornii czytamy 2 poselstwa na tydzień i teraz jesteśmy w studium życia listu do Hebrajczyków, także nie musicie wynajdywać nawet swojego własnego planu czytania, po prostu podążacie za planem czytania Kościoła. Studium życia listu do Hebrajczyków to jest jedno z najznioślejszych studium życia brata Lee. Ma kilka takich, które nawet on uważał za najwyższe. Jednym z nich jest właśnie studium życia listu do Hebrajczyków o tych, którzy przekraczają rzeki. Jest tam tak wiele prawdy i życia. Tak więc, siostry, po prostu przeczytajcie jedno poselstwo na kilka dni, 2 poselstwa na tydzień. Nie zajmuje to dużo czasu. I wtedy magazynujecie pokarm, jedzenie. Tak jak wiewiórki magazynują orzechy. Magazynują orzeszki, później składają je w miejscu, gdzie inne wiewiórki o tym nie wiedzą, a później mają wystarczająco dużo orzeszków dla siebie i dla innych. Siostry, chciałbym wam powiedzieć, że jest to kwestia depozytu i magazynowania. Nie pokładajcie ufności w przypływie chwili. O, muszę z kimś porozmawiać, może zagłębię się w kilka wersetów. Pokładajcie ufność w magazynowaniu. Musicie mieć jakiś zapas prawdy, który został zdeponowany w was przez jakiś okres czasu. To jest bardzo przydatne. Często, kiedy troszczymy się o ludzi, kiedy pasiemy ludzi, w odpowiednim momencie Duch prowadzi i wypowiadamy pewne słowo z Pisma Świętego, ale kiedy je cytujemy, nie jest to martwy cytat. Staje się to remą. I to słowo często jest potężniejsze niż moje własne słowa. I to słowo oświeca, przekonuje i dotyka. Ale gdybym nie przeczytał tego słowa i to słowo nie byłoby we mnie, nie miałbym go. Po prostu bym go nie miał. Mogę powiedzieć coś z wielką pasją, z sercem, ale nie ma tam słowa. I ludzie nie otrzymują aż takiego światła. Tak więc pokładajcie ufność w gromadzeniu pokarmu na przestrzeni czasu. Po prostu troszeczkę przeczytajcie. Może myślicie, o, zbyt wiele nie rozumiem. Nie przejmuj się tym, po prostu czytaj i będziesz miała w sobie zapas pokarmu. Następny punkt, sadzi winnicę. Pieśń nad pieśniami, rankiem wstaniemy i pójdziemy do winnic, zobaczymy, czy kwitnie winorośl. Tak więc Szulamitka i jej ukochany pilnie pracują nie dla niej samej, lecz w kościołach, w winnicach, dla innych wierzących, aby wypuścili pąki i zakwitli. Już przeczytałem ten przypis wcześniej. Tak więc pracować, sadzić winnicę, to znaczy, że ona jest z Panem i idzie do winnicy i sprawdza, czy są jakieś oznaki życia. Patrzy, gdzie rośnie jakiś owoc albo gdzie coś obumiera. I ostatecznie sprawy świętych ją interesują. Nie chodzi tu o to, siostry, abyście wtykały nos w nie swoje sprawy, żebyście plotkowały, żebyście chciały wszystko wiedzieć o wszystkich. Tego nie róbcie. Interesuje ją to ze względu na duchowe dobro braci i sióstr. Powiedziane jest, że nawet najmniej dojrzali wierzący stają się przedmiotem jej troski, jeśli tylko przejawiają najmniejsze oznaki życia i jest nadzieja przyniesienia owocu. Wasze oczy, siostry, muszą być otwarte. Widzisz tamtą siostrę tam, nie miewa się zbyt dobrze. Nikt się o nią nie troszczy, ale ty jakoś ją zauważyłaś i zaczynasz się o nią troszczyć, ponieważ widzisz coś obiecującego w tej młodej siostrze. Nikt o tym nie wie, nawet starsi nie wiedzą, ale ty to zauważyłaś i zaczynasz do niej dzwonić, zapraszać ją na herbatę, spędzać z nią trochę czasu. Pracujesz nad nią. Wkrótce ta siostra zaczyna kochać Pana. Oddaje siebie Panu. Zaczyna przychodzić regularnie na spotkania, zaczyna usługiwać, idzie na szkolenie pełnoczasowe, a następnie staje się pełnoczasowym usługującym. Widziałem coś takiego. Ci, którzy nie wyglądali najlepiej, ostatecznie stali się tymi, którzy wyglądali najlepiej. Powiem wam, że to nie jest cud. Ktoś po prostu zatroszczył się o winnicę. Ktoś przywiązywał uwagę do tych małych oznak życia. Siostry, nie przychodźcie po prostu na spotkania w taki ogólny sposób. Po prostu miejcie swoje oczy otwarte w winnicy. Jak się miewa ta siostra? Jak się miewa tamta siostra? Oczywiście, żeby to robić, musicie być jedno z Panem ze względu na jego interesy. Próbuje towar, by się upewnić, że jest dobry. Jej pochodnia w nocy nie gaśnie i tak dalej. Są to wersety od 18 do 20. Najlepszym przykładem tutaj jest Rebeka, żona Izaaka. Wiecie, jak znaleziono Rebekę dla Izaaka? Abraham polecił swojemu słudze Eliezerowi, aby udał się do dalekiego kraju, i znalazł żonę dla Izaaka. Tak więc poszedł do tego kraju i była tam studnia. I była też tam ta młoda kobieta, Rebeka, która napoiła jego i jego sługi, ale na tym nie zakończyła. Eliezer nawet nie musiał o to prosić, a ona poszła i napoiła wielbłądy. Eliezer nie powiedział, a co z moimi wielbłądami? Ona po prostu zatroszczyła się o ludzi, a następnie po prostu napoiła wielbłądy. Siostry, to wymaga sporo siły, żeby nabrać wody dla wielbłądów. One naprawdę dużo piją, mają te garby. To jest naprawdę ciężka praca dla kobiety, aby nabrać tyle wody ze studni, nalać do jakiegoś naczynia i napoić wielbłądy, które trochę też nieładnie pachną, ale ona to zrobiła. Chciałbym przeczytać wam coś, co brat Lee napisał. To nie ja. Jeśli nie podoba wam się to, to wincie za to brata Lee. Mówi o Rebece w ten sposób. Po tym, jak powiedział o tej historii, powiedział, jeśli młode siostry chcą trwać w sferze Bożej suwerenności, zwłaszcza jeśli chodzi o wyjście za mąż, muszą być troskliwe i pilne. Każda młoda kobieta, która jest nietroskliwa i niedbała, powinna zostać panną. Ja tego nie powiedziałam, to brat Lee. Rozmawiajcie z nim. Kiedy ktoś prosi cię, byś zrobiła dla niego jedną rzecz, ty musisz zrobić dwie. I ta druga rzecz powinna znacznie przewyższać tę pierwszą. Czyli napojenie wielbłądów jest trudniejsze niż napojenie ludzi. Powinnaś dać wody do picia nie tylko człowiekowi, ale także jego 10 wielbłądom. Jeśli będziesz tak robić, będziesz nadawała się do tego, by mieć męża, swego Izaaka. To taka mała rada dla wszystkich młodych sióstr, które są pannami. Pamiętacie to ze studium życia Księgi Rodzaju? Ja nie pamiętałem tego. To jest tam, brat Lee powiedział te słowa. Nie będę tego interpretował, po prostu chciałem wam to tylko przeczytać. Jest coś w tym, kiedy siostry są troskliwe i pilne. Coś w tym jest. W przeciwieństwie do bycia bezczynnymi i wścibskimi. Wszyscy jej domownicy są ubrani w szkarłat. Szkarłat jest na lnie, czyli jest to len jest pomalowany i oznacza krew Chrystusa przelaną dla naszego odkupienia. Co to znaczy? Ubrać domowników szkarłat to ubrać świętych, pomóc świętym, aby zdali sobie sprawę z tego, że są grzeszni i że potrzebują obmycia drogocenną krwią Chrystusa. Potrzebujemy pomóc świętym w tym, aby wyznawali swoje grzechy, aby rozprawiali się ze swoimi grzechami, aby doświadczali drogocennej krwi Chrystusa. Nie umniejszajcie tego. To jest duża część naszego życia Kościoła. Wszyscy potrzebujemy szkarłatu, wszyscy potrzebujemy, aby Pan nas obmył. I musimy pomóc świętym w tej kwestii. Nie mam czasu, żeby zagłębić się w całą tę historię Rahab, kolejnej kobiety, która była w Jerychu. Powiedziano jej, aby miała te aby umieściła szkarłatne nici za oknem. Jeśli szpiedzy zobaczą szkarłatne nici, to zostawią ją w spokoju. Tak właśnie zrobiła, całe miasto zostało zniszczone. Tylko ona miała tę szkarłatną nić w swoim oknie i był to znak zbawienia jej i jej całego domostwa. Nie tylko jej, ale cały jej dom także został zbawiony i stała się prababką stała się prababką Boaza, a Boaz był pradziadkiem Jezusa Chrystusa. Tak więc ta osoba, ta Kananejka, stała się prababką Pana Jezusa w tej linii życia. Jedną rzecz, którą tu widzimy, to zbawienie całego domu. Szkarłat nie służył tylko zbawieniu jej samej, ale całego jej domu. Siostry, chciałbym, żebyście miały brzemię o cały wasz dom, o waszą rodzinę, o waszych krewnych, o wasze rodzeństwo. Aby ubrać także ich w szkarłat. Muszę iść dalej. Zbawienie całego domu to bardzo duża, ważna kwestia. Nie mówcie, że to niemożliwe. Po prostu zacznijcie modlić się o zbawienie całego domu. W tym zbawienie waszych dzieci. Musicie dopominać się tego. Nie mów, nie jestem pewna. Po prostu przez wiarę powiedz: Panie, zbaw mój dom, włączając to moje dzieci. Twoje dziecko może przechodzić przez różne sytuacje, nie wiem, ale Bóg jest ostatecznie suwerenny, a ty się módl. I Pan musi odpowiedzieć na tę modlitwę, ponieważ jego ekonomia polega na tym, aby zbawić nie tylko pojedynczych ludzi, ale całe domy. Musicie w to wierzyć. Musicie ubrać cały swój dom w szkarłat. Następnie mamy jeszcze te dwie rzeczy i skończę chyba więcej niż dwie rzeczy, ale postaram się szybko przez to przejść. Następna rzecz, jej ubiór jest przedniego lnu i purpury. Wiemy, że len oznacza sprawiedliwe prowadzenie się, a purpura to oznaka królewskości. To znaczy, że mamy ubrać świętych tak, aby byli pełni godności i królewskości w swoim codziennym życiu. To znaczy, aby królowali w życiu. W tym celu najpierw ty sama musisz królować w życiu, aby ubrać świętych w to samo. Są siostry, które są pełne godności, nie same w sobie, w pewien sposób, ale jest w nich ta godność czy królewskość, która pochodzi z ich doświadczania życia. Jak wspaniale by było, gdyby Kościół był pełny takich kobiet. Następny punkt. Jej mąż jest znany w bramach, gdy siedzi wśród starszyzny ziemi. Teraz powiem coś, co obrazi niektóre z was. Przygotujcie się na to, że was obrażę. Nie ja, ale brat Lee. Powiedziane jest tutaj, jej mąż jest znany w bramach, gdy siedzi wśród starszyzny ziemi. Po prostu przeczytam ten fragment. Werset ten wskazuje, że miejsce mężczyzny jest w bramach, w miejscu zarządzania, ponieważ starsi siedzą w bramach miasta, a nie przede wszystkim w domu. Już chyba wiecie, dokąd zmierzam. Wielu wyznaje pogląd, że mąż powinien poświęcić cały swój czas na to, by być żoną i dziećmi. To, że mężczyzna pozostaje w domu, jest dla rodziny wielką pomocą. Nie jesteśmy temu przeciwni. Musimy jednak wiedzieć, w jakim celu Bóg umieścił nas na ziemi. Zanim mężczyzna zaciągnie się do wojska, może uznać, że jego celem jest troska o żonę i dzieci. Jednakże po zaciągnięciu się do wojska jego cel ulega zmianie i nie jest już możliwe, aby pozostawał w domu ze swoją rodziną. Podczas gdy toczy się wojna, żołnierze muszą porzucić wszystko inne, nawet własne życie. Mimo że żona i dzieci żołnierza za nim tęsknią i go potrzebują, on musi przedłożyć swój naród nad rodzinę. W takim wypadku cała rodzina musi przedłożyć naród nad rodzinę. Analogicznie musimy ujrzeć, jaki jest cel naszego istnienia. Jesteśmy na ziemi, aby w pierwszej kolejności troszczyć się o Kościół. Boży kraj, nasz kraj, królestwo, a następnie o naszą własną rodzinę. Uważam tę kwestię za coś kluczowego, ponieważ utraciliśmy właściwy porządek rzeczy, priorytety. Rodzina jest bardzo ważna. Nie zrozumcie mnie źle. Jestem całkowicie za rodziną, ale powiem wam, że najpierw kraj. Jest coś takiego jak najpierw Kościół. Jest coś takiego jak najpierw Królestwo. I chciałbym, żeby młode siostry także to ujrzały, ponieważ dzisiaj wszyscy są równi. Ja poświęcam x godzin na dzieci, mąż poświęca x godzin na dzieci. Tak więc dzisiaj nie możesz iść na koordynację, ponieważ jest twoja kolej. Widziałam coś takiego. Sprawiedliwie, porówno. W rezultacie Kościół cierpi. Chciałbym, żebyśmy wyszli z tej sfery sprawiedliwości, co jest sprawiedliwie, a co nie. Abyśmy dostroili się do koncepcji Bożego zarządzenia. Pozwólcie, że będę kontynuował czytanie. To naprawdę pomocne, jeśli mężczyzna jest w domu, by być mężem dla swojej żony i ojcem dla swoich dzieci. W sobie samym jednak mąż nie jest w stanie uczynić swojej żony duchową, ani sprawić, że jego dzieci zostaną odrodzone. Co najwyżej może on pomóc dzieciom poprawić swoje zachowanie. Ojciec spełnia pewną rolę. Nie jestem za nieobecnymi ojcami, to okropne. W pewnych miejscach występuje wiele problemów społecznych, gangów. Wiele z tego wynika z rodzin, w których jest tylko jeden rodzic. Zazwyczaj brakuje ojca. Bez ojca rodzi się wiele problemów. Tak więc zgadzamy się z tym. Nie ma w tym względzie żadnej niezgody. Nie powinniśmy myśleć, że jeśli ojciec spędza cały swój czas z rodziną, to wszystkie jego dzieci będą odrodzone. Gdyby tak było, to niepotrzebne byłoby Boże wybranie i przeznaczenie. Biblia mówi nam wyraźnie, że Jakub został wybrany, a Ezaw nie. Nie powinniśmy sądzić, że Izaak mógł coś uczynić, aby sprawić, że oba jego synowie będą wybrani. Tylko Bóg, nie Izaak, może o tym zdecydować. To, że ojciec i mąż pozostaje w domu, może być pomocne od strony ludzkiej. Ale nie może zadecydować o zbawieniu i duchowości jego dzieci od strony duchowej. To, czy nasze dzieci będą zbawione i duchowe, czy też nie, zależy od Boga, a nie od nas. Nowy Testament nie podaje imion żon i dzieci apostołów. Nie znajdziemy ich. Ponieważ wszyscy apostołowie zostali zaciągnięci do niebieskiego, boskiego i duchowego wojska, ich domy i rodziny były dla nich drugorzędne. Choć nie mamy takiego samego działu, jaki mieli pierwsi apostołowie, to mamy taką samą pozycję jak oni i ten sam cel. Biblia mówi nam, że powinniśmy troszczyć się o nasze dzieci i wychowywać je w pański sposób. Ale musimy także zdać sobie sprawę z tego, że zaciągnięto nas do niebieskiego wojska. Jeśli ze względu na pańskie dzieło poświęcimy nasz czas z dziećmi, nasza ofiara będzie bardzo mała w porównaniu z tym, co zyska Pan. Wielokrotnie tego rodzaju ofiary nie da się uniknąć. Wszyscy musimy zdać sobie sprawę z tego, że Kościół jest głównym celem tego, że jesteśmy na tej ziemi i tym, po co żyjemy w tym wieku. Chciałbym podzielić się z wami krótko swoim własnym świadectwem, kiedy ja i moja żona zakładaliśmy rodzinę. Wtedy właśnie zaczynałem usługiwać. Kiedy rodziły nam się dzieci. Te dwie rzeczy szły równolegle. I natychmiast, ponieważ w cudzysłowie zostałem zaciągnięty do wojska, musiałem podróżować. I miałem jakieś 2-3 lata z moją starszą córką. ponieważ jeszcze wtedy nie byłem zaciągnięty do wojska. Ale z moją drugą córką już nie miałem tego czasu, ponieważ kiedy się urodziła, już byłem całkowicie zanurzony w dzieło. Dopiero kiedy pojechaliśmy do Tajpej w 1986-87 roku i ostatecznie cała moja rodzina dołączyła się do nas na Tajwanie. I dopiero tam lepiej poznałem swoją drugą córkę. I zaczęliśmy mieć ze sobą bliższą więź. Nie jest to coś może normalnego, nie promuję tego. Nie o to mi chodzi. Ale istniała taka konieczność, taka potrzeba. I musiałem zatroszczyć się o tę potrzebę dla kraju. Wiecie, o co mi chodzi, prawda? I w rezultacie miało miejsce jakieś cierpienie, jakaś ofiara, poświęcenie. Ale chciałbym zaświadczyć wam o dwóch rzeczach. Jedna to to, że moja żona miała tego świadomość i nie narzekała. I pozwoliła mi służyć i podróżować. I do dziś jestem jej bardzo za to wdzięczny. A druga rzecz to, że w następnych latach, w późniejszych latach wszystko nadrobiliśmy. Zrekompensowaliśmy sobie wszystko. Tak więc nie miała tu miejsca jakaś wielka strata. Pan zatroszczył się o nas. O to mi chodzi. Pan zatroszczył się o nas. Czy byłem dobrym tatą, czy nie, to już inna kwestia. Nie mogę o tym zaświadczyć ani tego stwierdzić, ale mogę zaświadczyć o mojej żonie, o wsparciu mojej żony i mogę też zaświadczyć o Bożym miłosierdziu. O tym mogę zaświadczyć. Mówię to, siostry, aby was pocieszyć. Mężowie niektórych z was są koordynatorami, starszymi, braćmi odpowiedzialnymi i czasami zostają wezwani do czegoś i nie mogą zatroszczyć się o dzieci, mimo że jest ich kolej. Siostry, nie narzekajcie. Nie narzekajcie. Nie bronię tutaj mężów, którzy wykorzystują to jako wymówkę, żeby uciec z domu. Oczywiście nie o to mi chodzi, ale chodzi mi tu o sytuacje, w których jest prawdziwa potrzeba. Podróżowałem i byłem nieobecny przez wiele dni. Tak więc, gdybym nie miał żony, która to rozumie i która mnie wspiera w tym, nawet wtedy, kiedy podróżuję, nie mam pokoju, nie jestem w stanie służyć w optymalny sposób. Chcę to, siostry, po prostu w was umieścić w bardzo taki rozsądny, sensowny sposób, nie w sposób skrajny, ekstremalny. Ale dobrze jest, jeśli mamy takie siostry, które, że tak powiem, pozwolą swoim mężom siedzieć w bramach. I taka siostra też jest kobietą pełną cnót. Czuwa nad biegiem spraw domowych i nie je chleba lenistwa. To werset 27. To mówi o jednej rzeczy. Główną funkcją sióstr w kościele i w rodzinie jest podtrzymywać i utrzymywać życie. To bardzo filozoficzne ujęcie sprawy. W rodzinie to przede wszystkim żona, a nie mąż, jest osobą, która utrzymuje życie. Tak istotnie jest. Potrzeba do tego dwojga, ale głównie jest to zadanie żony. Jeśli ojca nie ma w domu, nie ma to aż takiego wpływu na dzieci, jak wtedy, gdy nie ma w domu matki. To, czy w domu odniesiemy sukces, czy nie, zależy od funkcji żony i matki. Tak samo jest w życiu kościoła. Większość brzemienia życia kościoła spoczywa na ramionach sióstr. Teraz już nie chodzi tylko o nasz własny dom, lecz o Bożą rodzinę, Kościół. Tak samo jest w życiu Kościoła. Większość brzemienia życia Kościoła spoczywa na ramionach sióstr. Stan Kościoła zależy od sióstr. Tak jak w przypadku Twojego własnego domu. Kiedy siostry są zdrowe, żywe i idą naprzód, Kościół jest zdrowy, żywy i idzie naprzód. Jeśli chodzi o troszczenie się o wiele rzeczy w życiu Kościoła, siostry muszą powstać i ponieść to brzemię. Biblia przyrównuje Kościół do rodziny. Kościół to domostwo, Boża rodzina. To domostwo to Boży dom. Te dwa określenia używane są wymiennie. Często Bóg posługuje się rzeczami fizycznymi jako cieniami rzeczy duchowych, tak więc ludzka rodzina stanowi cień, obraz życia Kościoła. Sytuacja, jaka panuje w rodzinie, jest cieniem sytuacji, jaka panuje w Bożym domostwie. W Kościele braci możemy przyrównać do męża i ojca w rodzinie, a siostry do żony i matki. Pozwólcie, że skończę to czytać, bo jest to doprawdy wspaniałe. W rodzinie odpowiedzialność spoczywa przede wszystkim po stronie żony. Aby mieć właściwe życie rodzinne z właściwym życiem domowym, żona musi ponieść większość odpowiedzialności. Jeśli rodzice chcą, żeby ich dzieci zachowywały się jak należy, ale tylko ojciec bierze na siebie odpowiedzialność pouczania ich, rezultat nie będzie zadowalający. Jeśli jednak matka weźmie na siebie odpowiedzialność pouczania dzieci, jak mają się zachowywać, to nawet jeśli ojciec nie wywiązuje się wystarczająco dobrze z tego obowiązku, to rezultat wciąż może być pozytywny. Z własnych doświadczeń nauczyłem się, że aby mieć właściwe życie Kościoła, siostry muszą nieść szczególną odpowiedzialność i pełnić szczególną funkcję. Bracia nie mogą zastąpić funkcji sióstr. Jeśli chodzi o właściwe życie rodzinne, matka jest ważniejsza niż ojciec. Ta sama zasada obowiązuje w odniesieniu do życia Kościoła. Po prostu zostawię to tutaj. Ostatni punkt to kobieta, która się boi Jahwe. Nie zagłębię się w to. Brat Lee w studium życia Księgi Przysłów wymienił wszystkie wersety z Księgi Przysłów na temat bojaźni Jahwe. I wymienił wszystkie błogosławieństwa w sytuacji, kiedy boimy się Jahwe. Lepiej skończę tutaj. Brat Lee mówił na ten temat, jak ważna jest bojaźń. Posłuchajcie tego wersetu. Bojaźń Jahwe jest źródłem życia. Dzięki niej można uniknąć sideł śmierci. Lepiej mało z bojaźnią Jahwe niż wielkie skarby z niepokojem. Jeśli będziemy bogaci w bojaźń Jahwe, zaznamy pokoju. Siostry, bojaźń Pana to początek mądrości. Mam nadzieję, że wszystkie siostry będą bogobojne i że z tego wyniknie wiele bogactw, wiele pokoju, bogactw w życiu Kościoła. Może na tym zakończę. Mamy 10 minut. Czy macie jakieś pytania? Jakiekolwiek? Mówiłem przez godzinę i 50 minut. To niesprawiedliwe, co? Czyż to nie jest dobre? Siostry, to jest naprawdę zdrowe i bardzo zrównoważone. Wiele sióstr pracuje. Pytanie dotyczy sióstr, które pracują na pełny etat. Nie mam nic przeciwko temu, żeby siostry pracowały na pełny etat. W dzisiejszym świecie mamy siostry, które są pannami, które pracują, i także matki ze względów finansowych muszą pracować. Absolutnie nie jestem przeciwny temu i nie ma żadnego prawa, które by tego zabraniało. To, o czym tutaj mówimy, dotyczy bardziej pewnej koncepcji, właściwego wyobrażenia, które jest zgodne z Pismem Świętym i z Bożym zarządzeniem. I to jest sytuacja idealna. To jest głównie W idealnej sytuacji ta odpowiedzialność głównie spoczywa na mężczyźnie, żeby pracować, zarobić na utrzymanie i poci się i w pocie czoła zarabia na życie. I Bożym zarządzeniem jest także, że kobieta pracuje w domu, w rodzinie. Tak więc nie mam za bardzo dużo do powiedzenia w tym względzie, ponieważ każdy przypadek jest inny i musimy sprostać każdemu przypadkowi z osobna. Mogę tylko coś powiedzieć, jak to wygląda w idealnej sytuacji, normalnej sytuacji. Lepiej by było, gdyby siostra nie musiała pracować na pełny etat. Ale no, tyle mogę powiedzieć. Jest wiele bardzo drogich miejsc, w których ludzie mieszkają. Nowy Jork czy tutaj w Kalifornii. Mąż i żona oboje muszą pracować tylko po to, żeby opłacić wszystkie rachunki. Ponieważ życie jest bardzo drogie. I muszą pracować, żeby zatrudnić opiekę dla swoich dzieci. To jest coś, czego nigdy nie mogłem zrozumieć. Oczywiście są szczególne przypadki, wiem o tym, ale ogólnie rzecz biorąc nie rozumiem, jak to jest, że matka pracuje, żeby zatrudnić kogoś, żeby zatroszczył się o jej dzieci. Oczywiście ona zarabia więcej niż płaci tej opiekunce. Tak więc pomaga opłacać rachunki i zarobić więcej pieniędzy dla domu. Ale rozumiecie, o co mi chodzi? Jaka jest moja logika? Dla mnie to nie ma sensu. Tak więc mam pewien pomysł i brat Jim, myślę, że jemu by się to nie spodobało, ale mam pewien pomysł. Wiele ludzi dzisiaj pracuje zdalnie. Nie musi iść do jakiegoś budynku, do pracy. Dlaczego niektóre z tych par nie przeprowadzą się do centralnej części Stanów Zjednoczonych? Właśnie wróciłem z Chicago i mówili mi, że te pary przeprowadzają się ze wschodniego wybrzeża do jakiegoś miasteczka w centralnej części Stanów Zjednoczonych. I tutaj mogą sobie pozwolić na jakieś małe mieszkanko, które wymaga jeszcze pracy, a tam mogą żyć w pałacu z hektarami ziemi wokół niego i jeszcze mogą mieć zwierzęta tam. Jeszcze im coś zostaje. Dlaczego muszą mieszkać w tych drogich miastach i robić te wszystkie rzeczy, a nie mogą nawet zatroszczyć się o własne dzieci, muszą zatrudniać opiekę do własnych dzieci, zamiast pojechać do centralnej części Stanów i mieszkać w pałacu, mieć ziemię i jeszcze własne zwierzęta. I wciąż mieć życie Kościoła. Teraz Pan ma prawdziwe brzemię o centralną część Stanów Zjednoczonych, także Jimowi się to nie podoba, bo chyba chce go wygonić z Doliny Krzemowej, z San Francisco. Oczywiście tego nie robię, ale rozumiecie, o co mi chodzi? Chciałbym, żebyśmy myśleli w ten sposób. Mam nadzieję, że to w jakimś stopniu odpowiada na Twoje pytanie. Ćwiczyć siebie ku pobożności to tak naprawdę ćwiczyć swojego ducha. A ćwiczyć swojego ducha to nie tylko krzyczeć, wzywać. Nie tylko to jest ćwiczeniem naszego ducha. Ćwiczyć naszego ducha to coś codziennego. Kiedy wstajemy rano, troszczymy się o nasze dzieci, idziemy do pracy, do szkoły, w codziennych decyzjach, ćwiczymy Ćwiczymy się w tym, aby skierować nasz umysł na ducha, aby postępować w duchu, według ducha. To znaczy ćwiczyć ducha, aby podejmować decyzje przez ducha. Czyniąc to, nasz duch staje się silny, a Chrystus jest w naszym duchu, w naszym zespolonym duchu. I to dzięki temu Chrystus będzie przejawiał się w naszym życiu. I to właśnie w ten sposób obecna będzie pobożność. Pobożność to tak naprawdę Chrystus, który przejawia się w naszym życiu. I po pewnym czasie pojawią się też Jego cnoty. Piąta godzina, siostry, dziękuję, że ze mną wytrzymałyście w tym ciepłym pokoju w niedzielne popołudnie. Mam nadzieję, że to było dla Was pomocne. Może dwie lub trzy siostry mogłyby się pomodlić przez chwilę i możemy się rozejść.